My wracamy do Warszawy, do studia Radia Wnet przy ulicy Zielnej 39, piętro numer 5. Wojciech Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jest gościem poranka. Dzień dobry panu.
Witold Tumanowicz, dzień dobry.
Napisane Witold, przeczytane Wojciech, nie wiadomo dlaczego czasami tak umysł działa. Sytuacja jest taka. Sąd powiedział, decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz jest nieprawomocna. Marsz Niepodległości może się odbyć. Ratusz odpowiedział, będziemy się odwoływać od tej decyzji sądu. Jest piątek, godzina dokładnie, która jest teraz 7:50. Zaraz zobaczymy na zegar. Jest godzina 7:50. I co?
Marsz Niepodległości się odbędzie. I to jak co roku, więc w tym wypadku tak naprawdę nie mamy tutaj, niezależnie od decyzji już teraz kolejnych, ten Marsz Niepodległości już wiemy, że się odbędzie. Zapraszamy o 14 na Rondo Dmowskiego, jak co roku w Święto Niepodległości będziemy razem świętować.
I teraz jest, będziemy razem świętować, o tym mówią i twórcy z Marszu Niepodległości, ale o tym też mówi prezydent Andrzej Duda, który w tym samym czasie i w tym samym miejscu będzie państwowy marsz biało-czerwony. I jak to będzie wyglądało?
Szkoda, że pan prezydent i pan premier nie poczekali na decyzję sądu, bo wystarczyłoby po prostu na Marsz Niepodległości przyjść zgodnie z także naszymi zaproszeniami na marsz. I jeśli chodzi o kształt tego marszu, przecież my byliśmy otwarci, jesteśmy otwarci na to, jak ma wyglądać. I powiem szczerze, że to byłoby dużo prostsze, dużo bardziej zrozumiałe.
Ale jest sytuacja bardziej skomplikowana. Czy teraz trwają jakieś rozmowy, jakieś uzgodnienia, jak połączyć te dwa marsze, jak to zrobić z tego biało-czerwony Marsz Niepodległości wspólny, bo wspólnie wszyscy powinniśmy się radować z tego, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość.
Ja powiem, jak to będzie wyglądać faktycznie. Faktycznie to po prostu będzie jeden wielki tłum dumnych patriotów, którzy będą maszerować przez stolicę. Kwestie techniczne są oczywiście do dogadania, natomiast my jesteśmy już na najwyższym poziomie zaawansowania, to przecież te przygotowania trwają od roku, bo od roku jest też marsz w systemie cyklicznym zarejestrowany, więc tak naprawdę my jesteśmy do tego przygotowani od roku. Państwo, rozumiem, przygotowuje się do tego od niedawna.
Od kilku dni, ale jest tak. Majestat Rzeczpospolitej, czyli prezydent Rzeczpospolitej, rozpoczyna marsz o godzinie 15. Marsz Niepodległości rozpoczyna się o 14. Na Marszu Niepodległości, załóżmy, będzie 100 tysięcy ludzi. Ruszą w kierunku Stadionu Narodowego. Ten wymarsz trwa przecież 2-3 godziny. I co? A prezydent...
Dlatego będzie to jeden wielki tłum. Naprawdę nie będzie moim zdaniem tutaj żadnego problemu, żeby po prostu rzeczywiście ten marsz niepodległości, ten coroczny Marsz Niepodległości w tym roku był rzeczywiście pełny, wspólnotowy i żeby jeszcze dodatkowo ranga pana prezydenta uświetniała to wydarzenie.
Nie chcę dzielić ani doszukiwać się niczego złego w takiej postawie wspólnotowej, ale prezydent będzie szedł na czele tego marszu, nie może, bo on już wyjdzie o 14, więc wejdzie, po prostu będzie wszystko... w środku, w tłumie, z biało-czerwoną flagą. Jak to by...
To jest wszystko do ustalenia. Ja chcę przypomnieć, że ja jako wieloletni wcześniej organizator Marszu Niepodległości bardzo rzadko chodziłem na czele Marszu Niepodległości. Natomiast tak jak mówię, to jak będzie wyglądać szpica Marszu Niepodległości jest tak naprawdę moim zdaniem kwestią do dogadania i sądzę, że tutaj służby państwowe na pewno mają w tym zakresie jakiś pomysł i naprawdę to jest wszystko, to nie są rzeczy, o których powinniśmy 11 listopada kruszyć kopię.
To prawda. Jest też kwestia tych wszystkich możliwych prowokacji, tak? No bo to jest 100-tysięczny tłum, a może będzie 1 000 000 osób, nie wiemy, ile osób przyjedzie na Marsz Niepodległości, bo atmosfera Marszu Niepodległości jest teraz gorąca, tak? Wydawało się, że to od takie święto, stulecie niepodległości będzie marsz, a tymczasem po decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz jakby ludzie się trochę obudzili. Pewno doświadcza pan tego codziennie.
Ja powiem, że ten marsz na pewno będzie rekordowy, jeśli chodzi o frekwencję. Już wiemy o tym. Jest stulecie niepodległości, a dodatkowo to podgrzanie atmosfery na pewno spowoduje, że wiele osób, które wcześniej nie miało takich planów 11 listopada, pojawi się w stolicy. A jeśli chodzi o te prowokacje, ja chciałbym tutaj powiedzieć bardzo wyraźnie, że niezależnie od tego, w jakiej formule prawnej będzie odbywał się Marsz Niepodległości, do tego, żeby zapobiegać prowokacjom, są służby państwowe niezależnie od tego, kto i jak będzie ten marsz organizował, więc naprawdę umówmy się, że to akurat nie wpływa znacząco na to, czy służby państwowe są dobrze do tego przygotowane, czy nie.
A z punktu widzenia organizatorów, jakie hasła byłyby uznane za prowokacje? Które hasła są prowokacyjne?
Przede wszystkim hasło idzie pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. To nie jest kontrowersyjne hasło dla nikogo.
To nie jest kontrowersyjne.
Więc pod takim hasłem dokładnie będzie szedł tegoroczny Marsz Niepodległości. I ja bym apelował także do uczestników marszu, którzy przecież są wolnymi ludźmi, ale apelowałbym do tego, aby w tym dniu przede wszystkim pod tym hasłem iść razem ze wszystkimi Polakami.
Bo ma pan świadomość tego, że być może chodzi o jedną fotografię, na którą będzie mógł się powołać polityk lewicowy w Parlamencie Europejskim, żeby znowu stwierdzić, że teraz już nie 60 tysięcy, a 200 tysięcy faszystów przewędrowało przez ulice Warszawy.
Ale to jest naiwność twierdzić, że jeśli będą to uroczystości państwowe, to taki prowokator nie mógłby się pojawić. Więc naprawdę tutaj już jeszcze raz podkreślam, że tutaj kwestia jest po stronie służb państwowych, niezależnie od tego, kto będzie ten marsz organizował. To nie jest tak, że naprawdę nie twierdźmy, że jeśli to prezydent czy państwo będzie organizowało ten marsz, to tych prowokacji może nie być. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie służby będą reagować.
A jakimi służbami dysponuje Marsz Niepodległości? Jak społecznie się zorganizowaliście?
Mamy Straż Marszu Niepodległości, która jest bardzo dobrze zorganizowana i powiem, że w tym roku mieliśmy także, mamy w planach zrobienie punktu weryfikacji transparentów na trasie marszu, tak aby prewencyjnie mieć szansę na to, aby rzeczywiście ten wizerunek marszu był jak najlepszy i także w świecie.
Ponieważ jesteśmy teraz, to powiedzmy, czy teraz, czy dzisiaj będą jeszcze toczyć się rozmowy między Kancelarią Premiera, Prezydenta, Ministerstwem Obrony Narodowej, a organizatorami Marszu Niepodległości.
Sądzę, że to konieczne.
Bo też jest kwestia, to są techniczne rzeczy, które są bardzo ważne, bo to jest stulecie niepodległości. Na przykład, jakie będą przemówienia, kto przemówi, z jakiego miejsca, czy to już
żeby
wiadomo?
Była jasność, my od początku, bo nie jest tajemnicą żadną, że prowadziliśmy takie rozmowy, od początku stawaliśmy na stanowisku, że w świątecznym dniu, kiedy prezydent ma zamiar wziąć udział w Marszu Niepodległości, to prezydenckie przemówienie jest najważniejsze i jedyne na początku, na otwarcie Marszu Niepodległości. I moim zdaniem w tym momencie to nie musi się zmienić.
I to będzie na rondzie Dmowskiego, będzie to przemówienie w samym centrum Warszawy, także będzie można je słyszeć stojąc pod tym wielkim gmachem postawionym przez Stalina w samym centrum?
Powiem tak, że dokładnie taka jest od początku rozmów, takie jest nasze stanowisko.
A proszę powiedzieć, jaka, bo pan zna nastrój organizatorów Marszu Niepodległości. Jak przyjęty będzie prezydent Andrzej Duda?
No ja powiem, że sytuacja się bardzo mocno skomplikowała ze względu na to, że prezydent niepotrzebnie nie poczekał na decyzję sądu i rzeczywiście wśród wielu sympatyków marszu, także bardzo opiniotwórczych, jak pan Wojciech Cejrowski mówi wprost, że była to próba przejęcia Marszu Niepodległości. Ja chciałbym przede wszystkim zaapelować tego dnia, zachowajmy się na stulecie niepodległości nieco wbrew naszej polskiej tradycji, charakterowi i po prostu pójdźmy w Marsz Niepodległości.
Ale
wspólnie.
Czy taki apel rozsyłacie do tych wszystkich ludzi, którzy są zalogowani na Facebooku Marszu Niepodległości, na Twitterze Marszu Niepodległości, tak? Bądźmy razem, jest takie przesłanie?
Ja mogę powiedzieć za organizatorów Marszu Niepodległości, że my chcemy doprowadzić do tego, żeby 11 listopada dumnie przemaszerować przez stolicę, dokładnie tak jak co roku i to jest naszym najważniejszym celem.
Bo może wykorzystać falę wytworzoną przez decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz, a potem przez decyzję prezydenta Rzeczpospolitej, bo do tego marszu dojdą ludzie, którzy by nie byli na Marszu Niepodległości, bo teraz jest to zupełnie, ma inną konotację, inną przestrzeń.
Jeśli okaże się, że na Marszu Niepodległości pojawi się na przykład 250 000 ludzi, to na pewno będą to także osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w marszu, ale trzeba powiedzieć, i sądzę, że wiele takich osób się na marszu pojawi. Dlatego właśnie tym bardziej trzeba zadbać o dobrą atmosferę 11 listopada na stulecie niepodległości.
I będziemy nie tylko dbali o dobrą atmosferę, ale będziemy o tym w Radiu Wnet, już na falach UKF-u na 87,8, ja w Krakowie na 95,2 opowiadać. To będzie też w stulecie niepodległości debiut Radia Wnet na falach UKF-u. Będziemy pewno, może usłyszymy się w tym dniu na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję, do widzenia.
W studio Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, był gościem, ale jeszcze proszę przez chwilę nie wychodzić, bo w studiu jest pani Karolina Kolbuszewska, Przystanek Niepodległa, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Z biało-czerwoną flagą pojawi się pani na Marszu Niepodległości albo Marszu Prezydenckim.
Reprezentuję Instytut Pamięci Narodowej i będę mówić dzisiaj o Przystanku Niepodległość, a to, co ja osobiście będę robiła w niedzielę, jest moją prywatną sprawą.
Naprawdę?
Tak.
O prywatnych sprawach też rozmawiamy, bo też pan Witold Tumanowicz jako prywatna osoba będzie na Marszu Niepodległości, a nie tylko jako organizator. Dobrze, przystanek, w takim razie Przystanek Niepodległa, IPN, co organizuje dziś, jutro, pojutrze?
Niezależnie od tego, jaką decyzję ktoś podejmie o tym, jaka forma świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest dla niego istotna, czy jest to marsz, czy jest to bieg, czy jest to spotkanie w gronie znajomych, my staramy się do tego przygotować. Staramy się, żeby to świętowanie było wypełnione treścią, żeby nie pozostało pustym hasłem 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, kropka. I staramy się to robić w ramach Przystanku Niepodległości już od poniedziałku. To, co dzisiaj proponujemy, jest to przede wszystkim piknik Zagraj i Wygraj Niepodległość. Dzisiaj zapraszamy przede wszystkim szkoły, jutro zapraszamy na podobne działania rodziny. Na pikniku będziemy starali się pokazać wszystko to, co mamy dobrego w Instytucie, co udało nam się wytworzyć, jeżeli chodzi o działania edukacyjne. Pokażemy nasze gry przygotowane, planszowe, karciane, pokażemy wystawę, będzie można zwiedzić wystawę Ojcowie Niepodległości, zostać oprowadzonym przez przewodnika, a również zaproponujemy mnóstwo innych aktywności, które w sposób adekwatny do odbiorcy, czyli przede wszystkim skierowane do dzieci, będą mogły przybliżyć te zagadnienia również w formie działań manualnych czy działań grupowych, zespołowych.
To jeszcze raz powiedzmy, gdzie z dziećmi można przyjść w tych dniach?
Dzisiaj między 9 a 15 zapraszamy do Przystanku Niepodległość, ulica Marszałkowska 21/25. Tak jak powiedziałam, dzisiaj przede wszystkim zapraszamy grupy szkolne. Jutro w godzinach 11-16 zapraszamy rodziny. W trakcie obu dni, dzisiaj o godzinie 12:30, również odbędzie się koncert piosenek polskich pieśni patriotycznych Nad nami Orzeł Biały w wykonaniu chóru kameralnego ogólnokształcącej szkoły muzycznej imienia Paderewskiego z Krakowa pod dyrekcją Tomasza Półtoraka.
A 11 listopada?
A 11 listopada zapraszamy już tylko do tramwaju. Przystanek Niepodległość już 11 listopada nie będzie działał, bo tak jak powiedziałam, my staramy się przygotować ludzi na to świętowanie.
I przygotowujemy się na świętowanie, a koszulka, w której pani jest, na której marszałek, z której marszałek dumnie patrzy, marszałek Józef Piłsudski, jest prywatną czy służbowym wyborem?
Służbowym dzisiaj.
A przywiązanie do marszałka, nie trzeba odpowiadać na pytanie, bo to sprawy prywatne. Ma pani jakieś, czy nie? Czy do innego bohatera?
Trudno mi powiedzieć, do którego z tych bohaterów mam największe przywiązanie. Myślę, że każdy z nich wniósł ogromny wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj w wolnym kraju, w wolnej Polsce rozmawiać, a najważniejsze jest to, że właśnie pomimo różnych poglądów i pomimo różnych zdań i pomimo różnych pomysłów na tą niepodległość i dróg, którymi do niej dążyli, udało im się tę niepodległość osiągnąć.
I z tego się w tych dniach cieszymy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Karolina Kolbuszewska, Instytut Pamięci Narodowej, przystanek Niepodległa, była gościem Poranka. Patrzymy na zegar. Czy jeszcze pan Witold Tumanowicz chciałby coś powiedzieć?
Powiem tylko, że zapraszam o 14 na Rondo Dmowskiego do Warszawy na świętowanie Marszu Niepodległości.
Jest godzina 8.04. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Najtrudniejszym zadaniem, kiedy już będziemy na UKF-ie, będzie punktualność. Teraz jest godzina 8.05. Antoni Opaliński w Porankach Wnet będzie pojawiał się punktualnie o godzinie 8.00. Miejmy nadzieję, chociaż czasami te zdarzenia nas wyprzedzają. Na przykład porozumienie między policjantami a ministrem spraw wewnętrznych wczoraj wieczorem jest czymś bardzo istotnym przed Dniem Niepodległości. A co w prasie, panie redaktorze?
Dzień dobry Państwu, zapraszam na przegląd prasy. Rzeczywiście w prasie polskiej jest takie pewne złamanie, bo z jednej strony wszystkie gazety starają się być takie właśnie okazjonalne, jubileuszowe, cała masa materiałów historycznych. Z drugiej strony oczywiście wszyscy zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądał Marsz Niepodległości, cała masa informacji na temat tego, kto będzie właściwie maszerował. Jak wiadomo, wczoraj sąd kolejnej instancji odrzucił pomysł pani prezydent Warszawy, żeby Marsz Niepodległości nie mógł przejść, no i teraz wszyscy się zastanawiają, który marsz przejdzie i w jakiej kolejności. Ale żebyśmy wiedzieli, że ta nasza niepodległość to naprawdę nie jest coś oczywistego, to jest coś, nad czym trzeba się zastanawiać, nie tylko w kontekście maszerowania jednej uroczystości, to jeszcze raz nawiążmy do wywiadu z profesorem Andrzejem Nowakiem w najnowszym wydaniu największej gazety w Polsce, czyli oczywiście Kuriera Wnet. Profesor Andrzej Nowak mówi tam nie tylko o aktualnych uroczystościach, mówi też o tym, że ta niepodległość Polski, w ogóle niepodległość krajów Europy Środkowej, krajów Międzymorza wcale nie była dla wielkich tego świata czymś oczywistym, że ta mentalność imperialna, która uważała, że tutaj jest po prostu jakiś obszar przechodni, który musi uporządkować albo Niemcy, albo Rosja, ona cały czas istnieje i Polacy powinni o tym wiedzieć. A to w kontekście tego, że na przykład jak się otworzy, proszę Państwa, Daily Telegraph. W Daily Telegraph jest taki bardzo ciekawy materiał na temat tego, czy Wielka Brytania musiała przystąpić do I wojny światowej. No bo teraz rocznica, którą będziemy obchodzić, to dla nas jest rocznica odzyskania niepodległości, natomiast dla Europy tak naprawdę to jest rocznica tej strasznej wojny, która zawaliła porządek powiedeński, która zakończyła ten czas, który do dzisiaj jest uważany przez ludzi, którzy cokolwiek wiedzą jeszcze o historii na zachodzie Europy za najlepszy czas w ich dziejach. I tak brytyjscy autorzy konserwatywnego tygodnika sobie tutaj, przepraszam, dziennika polemizują, bo jeden mówi, że no rzeczywiście musieliśmy przystąpić do wojny, oczywiście jak to Brytyjczycy, wcale nie dlatego, że mieli po prostu w swoim swoje interesy, tylko dlatego, że musieliśmy ratować, a to Francję, a to Belgię, a to Holandię, a drugi, który stwierdza po prostu też jakby zapominając o tej zasadzie równowagi na kontynencie, dla której tak naprawdę Anglicy do tej wojny przystąpili, mówi, że a co nas tam obchodziła jakaś Belgia, a już nie mówiąc o tym, że dlaczego nie mieliśmy przystępować do wojny tylko dlatego, że ktoś tam zaatakował jakoś Serbię, co to w ogóle jest Serbia i ostatecznie, jeżeli Niemcy chcieli coś tam zabrać Rosji, czy my mieliśmy w tym jakikolwiek interes? Oczywiście wtedy mieli w tym interes, bo wtedy byli imperium, teraz już nie są. Nie zmienia to faktu, że ta mentalność na Zachodzie właśnie mówiąca o tym, to nie nasze sprawy, co tam się gdzieś na Wschodzie dzieje, ona wciąż istnieje. Zbliżają się różne wybory przed nami, wybory za nami, wybory z nami w Stanach Zjednoczonych, no i dochodzi do pewnego takiego przetasowania w administracji Donalda Trumpa. Ustąpił Jeff Sessions, prokurator generalny, który był do pewnego stopnia ideowo bardzo bliskim człowiekiem Donaldowi Trumpowi, podzielał różne jego poglądy, między innymi na kwestie imigracji, ale nie chciał ingerować w to rosyjskie śledztwo, które dotyka najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, a teraz zwłaszcza może dotknąć również jego samego w pewnym momencie. Jeff Sessions ustąpił, nie podoba się to się całemu wszystkim komentatorom amerykańskim, na przykład pani Ann Coulter, taka wysoka blondynka, która jest jednym z czołowych takich ostro konserwatywnych komentatorów amerykańskiej polityki, powiedziała między innymi w portalu Breitbart, że po ustąpieniu prokuratora generalnego właściwie nie ma już tam w tej administracji nikogo, kto by mógł promować te pomysły na zahamowanie imigracji, które Donald Trump obiecywał. Ale szykuje się do dymisji również kolejny polityk, tymczasem to będzie sekretarz spraw wewnętrznych, pan Paul Zinke. I tak sięgam jeszcze do gazet, to chciałem powiedzieć, że we wczorajszej Rzeczpospolitej, bo nie zdążyłem przeczytać, była informacja, nie, to była w Dzienniku Gazecie Prawnej chyba, że otóż nowe władze Warszawy uważają, że to wcale nie jest taki fajny pomysł, żeby odbudowywać Pałac Saski i że niby dlaczego ten PiS, który tutaj przegrał wybory, będzie im tą Warszawę meblował. Słuszne, oczywiście, po co w tej Warszawie Pałac Saski, może nie jest wcale potrzebny.
To był przegląd prasy. Antoni Opaliński wróci do studia, mam nadzieję, punktualnie o godzinie 9:00. Bardzo serdecznie za przegląd prasy dziękuję.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
I oczywiście zaproszenie na Jarmark Wnet, niezależnie od pogody. Jarmark Wnet będzie jutro w szkole podstawowej przy ulicy Emilii Platek 29/31. Porozmawiamy o Dniu Niepodległości, o najnowszych zdarzeniach politycznych i zrobimy dobre zakupy. Zapraszam Państwa od godziny 8 do godziny 15 w imieniu wszystkich wystawców, którzy dzielnie przyjeżdżają na jarmark, który poszukuje swojego nowego miejsca. Gdyby Państwo przypadkiem wiedzieli, znali takie miejsce, to oczywiście z przyjemnością, z podpowiedzi rozmaitych skorzystamy. Na jarmarku Wnet będzie i Kurier Wnet, i Kubeczek Wnet. I co Państwo sobie jeszcze tam zażyczą, pewno na tym jarmarku Wnet będzie. Spotkajmy się 10 listopada na jarmarku Wnet przy Emilii Platek 29/31.
Po słupie.
Teraz plan mieliśmy poranka taki bardziej nastrojowy przed 11 listopada. To może teraz uda się pierwszej brygadzie ten nastrój wytworzyć.